Kołobrzeg 92 FM.
Historią, ciekawostki i tajemnice, wywiady i opowieści. Historia Kołobrzegu i wsi kołobrzeskiej. Dzieje Księstwa Pomorskiego, Pomorza Zachodniego i historia współczesna. Kwadrans z historią. Zapraszam Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznych Kołobrzeg.
Po tygodniowej przerwie w Kwadransie z historią ponownie wita Państwa Robert Dzięba. Dzień dobry. Po zakończeniu mojego kilkutygodniowego pobytu w Warszawie, mam nadzieję, że będę miał więcej czasu na realizację audycji Kwadrans z historią. Zawsze powtarzam, że staram się dla Państwa opracowywać te tematy, wyszukiwać różne ciekawe historie i robiąc to z tygodnia na tydzień, no nie ukrywam, że czasami, biorąc pod uwagę natłok obowiązków, nie jest to takie łatwe. A to nie jest sztuką po prostu wziąć jakąś książkę, otworzyć i przeczytać. Tak więc staram się, żeby te tematy były naprawdę interesujące. Kwadrans z historią chciałem poświęcić w tym wydaniu no, wybitnemu znalezisku, które mam już od pewnego czasu w Muzeum Oręża Polskiego. Może dzisiaj powiem jeszcze tak, bo konferencja prasowa, gdzie będzie to znalezisko wreszcie pokazane, odbędzie się w piątek. Więc dziś postaram się jeszcze no, nie ukazywać tej tajemnicy, choć znam już ją od 2 lat, proszę Państwa. I w moim gabinecie przez pewien czas ono pomieszkiwało nawet. I no, widziałem to opakowanie, a nie mogłem o nim nic powiedzieć, dlatego że trwały badania. I na tym dzisiaj, proszę Państwa, poprzestanę w następnym kwadransie z historią. Może, zobaczę jeszcze, jak czas pozwoli, coś więcej na ten temat dla Państwa przygotuję. A dzisiaj chciałem kilka słów, bo chciałem w maju już to zrealizować, ale nie było ku temu okazji. Chciałem kilka słów poświęcić na temat upamiętnienia, bo niedawno z okazji 80-lecia nastania polskiej administracji w powojennym Kołobrzegu, taką rocznicę obchodziliśmy 31 maja, odsłonięto tablicę na Forcie Ujście. I ta tablica upamiętnia polskich żołnierzy. To upamiętnienie zastąpiło usunięcie elementów pomnika Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, o co była afera, że orła za latarni morskiej usunięto. Ja o tym mówiłem wielokrotnie, że proszę Państwa, po pierwsze były to no, radzieckie upamiętnienia, a po drugie w Kołobrzegu aż do 1963 roku nie upamiętniono wysiłku polskich żołnierzy, za to z powodzeniem powstawały obiekty gloryfikujące żołnierzy Armii Czerwonej, bądź też po prostu pisano o żołnierzach poległych w walkach o Kołobrzeg. No i właśnie Latarnia Morska jest tego najlepszym przykładem. Teraz się to zmieniło. I tu no ukłony dla tych, którzy to realizowali. Tutaj dla pani prezydent, że to poszło w tym kierunku po zakończeniu odbudowy złe słowo, remontu Latarni Morskiej. Ta sytuacja związana z pisaniem o żołnierzach Armii Czerwonej zmienia się dopiero w 1963 roku, a tak naprawdę, no to wiadomo, po polskim październiku, a w Kołobrzegu po osłonięciu pomnika zaślubin z morzem. Natomiast, proszę Państwa, walki o Kołobrzeg upamiętniono w stolicy. Niedługo po odsłonięciu pomnika zaślubinowego, to jest mało znany fakt w Kołobrzegu, w 1964 roku w Warszawie odsłonięto pomnik żołnierza I Armii Wojska Polskiego i tam jest upamiętniony właśnie Kołobrzeg. U stóp jest Warszawa Kołobrzeg. Nasza miejscowość jest wymieniona. Natomiast walki o Kołobrzeg upamiętniono wcześniej. I to w miejscu ważnym w zakresie polskiej martyrologii. Na grobie nieznanego żołnierza w Warszawie. A w tym roku ten grób, proszę Państwa, obchodzi stulecie swojego powstania i o tym słów kilka chciałem powiedzieć. Jak wiadomo, w 21 roku kończy się wojna polsko-sowiecka, wygrana przez Polskę, natomiast dla uczczenia poległych zarówno w czasie I wojny światowej, jak i w okresie walki o odtworzenie, utrwalenie granicy polskiej po 1918 roku, czyli do 21 roku, zawiązuje się Komitet Uczczenia Poległych lat 1914-1921. W wyniku jego prac ustalono że no, pomnik będzie miał postać kapliczki, w sumie zostanie umieszczony w katedrze Świętego Jana w Warszawie, no ale to nie spotkało się z uznaniem polskiej opinii publicznej, bo Polacy oczekiwali czegoś na miarę polskiego wysiłku w odzyskanie niepodległości. No ten wysiłek był bardzo krwawy, tak więc trudno się temu dziwić, zwłaszcza, że pamięć o ranach, o śmierci wielu tysięcy polskich żołnierzy była wciąż żywa. I choć komitet był konsekwentny w działaniu, to nie mógł liczyć właśnie ze względu na ten brak monumentalności na składki Polaków. W tym roku powstaje także Stowarzyszenie Polski Żałobny Krzyż. I ono chciało to stowarzyszenie usypać w gruzach Cytadeli nad Wisłą Kopiec. Tam nawet zebrano całkiem niezłe środki na to działanie, natomiast no wszystko zmienia decyzja prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z 1923 roku. Powstaje tymczasowy komitet organizacyjny budowy pomnika nieznanego żołnierza, którym zawiadywało wojsko. Państwo w owym czasie nie miało środków na budowę pomnika, więc zwrócono się do obywateli z prośbą o składki. I jak to, proszę Państwa, w wielu takich inicjatywach bywa, na tym sprawa się zakończyła. Dopiero gdy, tu ciekawostka, w grudniu 1924 roku pod pomnik księcia Poniatowskiego, przepraszam, wówczas ten pomnik stał na Placu Saskim, tajemniczy darczyńca złożył płytę nagrobną z napisem nieznanemu żołnierzowi poległemu za ojczyznę, sprawa nabrała rozpędu. Odbyła się dyskusja dotycząca lokalizacji pomnika, ale ostatecznie wybrano właśnie Plac Saski. I tam 25 stycznia 1925 roku rząd ustalił właśnie, że powstanie pomnik. I tenże pomnik zostanie oparty o kolumnadę Pałacu Saskiego. Po opracowaniu projektu zaplanowano, że ciało nieznanego żołnierza spocznie w Warszawie 3 maja. Tego terminu no, oczywiście nie dotrzymano, także kolejnego, jakim była data 15 sierpnia. Również tego nie dotrzymano, a jakże? W owym czasie wszystko, co państwowe, to było, proszę państwa, niedołężne. I nie powinno to dziwić. No niestety ta tradycja po 100 latach w Polsce nadal, jeżeli idzie o sprawy publiczne, jest jak najbardziej aktualna. Ale tak działał system. Proszę Państwa, ostatecznie ustalono datę 2 listopada. Początkowo planowano, aby pamiątkowe tablice obejmowały okres od bitwy pod Cedynią aż do 21 roku. No ostatecznie z tego zrezygnowano i uczczono lata 1914-18. Potem to się zmieniało. Natomiast no, trzeba było wybrać pobojowisko, na którym dokonana miała zostać ekshumacja zwłok tego nieznanego żołnierza. Do losowania przygotowano 15 lokalizacji i wylosowano ostatecznie Lwów. Zdecydowano, że ciało zostanie wydobyte z cmentarza Orląt we Lwowie. No i kiedy wreszcie udano się tam, rozkopano pierwsze 3 mogiły, natomiast no, nie przyniosło to rozstrzygnięcia. No bo okazało się, że były wątpliwości, czy to w ogóle są żołnierze, z wyjątkiem ostatniego grobu. Tam spoczywał austriacki kapral, no, ale to nie załatwiało sprawy, więc rozkopano kolejne 3 mogiły. I tam spoczywał, proszę Państwa, sierżant i kaprala, w ostatniej nie było w ogóle oznaczenia ze stopniem. Ciała umieszczono w 3 trumnach, a wyboru trumny do grobu dokonała Jadwiga Zarugiewicz, matka żołnierza poległego na polach Zadwórza. Po wskazaniu przez nią trumny okazało się, że wybór trafił na żołnierza bez stopnia. Za to z Maciejówką. Tak, i po tym charakterystycznym oznaczeniu stwierdzono, i skądinąd słusznie, że był to ochotnik. Lekarz ustalił, że ten poległy żołnierz doznał postrzału w głowę i w kolano, a najprawdopodobniej miał, proszę Państwa, zaledwie 14 lat. Następnie przygotowano uroczystości związane z pożegnaniem trumny i jej uroczystym transportem do Warszawy. Na całej trasie przejazdu towarzyszyły tłumy. Stały szpalery z zapalonymi zniczami, które oddały honor pociągowi, bo transport odbywał się w wagonie pociągu. Trumna była widoczna dzięki otwartym drzwiom i dzięki temu było możliwe pożegnanie tego żołnierza przez Polaków. Po 22 godzinach pociąg przybył do stolicy na dworzec główny. Tu sformowano kondukt, w którym trumna została przeniesiona do katedry świętego Jana. I tutaj, proszę Państwa, w homilii podczas nabożeństwa ksiądz prałat Antoni Szlagowski mówił tak. Czymże na Boga jesteś, szary żołnierzu, zapomniany, bezimienny? Ty jesteś odwieczny geniusz bojowy narodu. Zowiesz się męstwo, ty jesteś niespożyta, niezmożona moc ideałów narodowych. Zowiesz się poświęcenie. Ty jesteś wszechzwycięska niepodległość ducha narodowego, zowiesz się wolność. Po modlitwie w katedrze trumna opuściła kościół, została złożona na lawecie. Następnie kondukt udał się na plac Saski. Tam przy biciu kościelnych dzwonów trumnę opuszczono do grobu, a do grobowca złożono ziemię z pobojowisk zroszonych krwią polskiego żołnierza. Jako pierwszy hołd nieznanemu żołnierzowi oddał prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Stanisław Wojciechowski. Zresztą niedługo później przestał być, proszę Państwa, prezydentem w wyniku zamachu majowego kilka miesięcy później temu w maju 26 roku. Pomnik nieznanego żołnierza był ważnym miejscem pamięci narodowej i cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze strony Polaków. Trochę nawet żałowano, że to tak zaprojektowano, proszę Państwa, bo tam był problem ze składaniem w czasie niektórych uroczystości oznak honoru i szacunku. W czasie II wojny światowej, pomimo patrolowania okolic Placu Saskiego przez Niemców, udało się tam składać kwiaty. Ci, którzy to robili, proszę Państwa, narażali życie. Później plac stał się miejscem tylko dla Niemców. W grudniu 1944 roku Pałac Saski wysadzono w powietrze. Ocalał tylko fragment kolumnady właśnie nad grobem nieznanego żołnierza. I miejsce to było tak ważne, że już 17 stycznia, po wyzwoleniu Warszawy, polscy żołnierze zapalili w tym miejscu ognisko, bo znicza tam nie było. W kolejnych tygodniach natomiast przystąpiono do odgruzowania grobu nieznanego żołnierza, a następnie do opracowania projektu odbudowy tego miejsca. No i początkowo tam były dyskusje. Ostatecznie wojsko prace projektowe zleciło architektowi Zygmuntowi Stępińskiemu. Natomiast jego wybór padł na pozostawienie pomnika w postaci trwałej ruiny przy odnowieniu jedynie trzech przęseł kolumnaty. Na nowych tablicach pojawiły się miejsca walk Wojska Polskiego w walce z faszyzmem i hitleryzmem. Na jednym z przednich filarów pojawiła się także tablica z nazwą Kołobrzeg i datą bitwy Nasze Miasto, czyli 8-18 marca 1945 roku. A jak to wyglądało z punktu widzenia Kołobrzegu? Otóż w kwietniu 1946 roku poinformowano, że w Kołobrzegu odbędzie się uroczystość pobrania ziemi do grobu nieznanego żołnierza. Ostatecznie data ta została ustalona na dzień 3 maja 1946 roku. Z tego dnia nie zachowały się szersze informacje na temat samych obchodów Święta Konstytucji. Dzień ten zdominowała uroczystość pobrania ziemi. Barbara Sagan z Domu Krajewska tak wspomina 3 maja 1946 roku we wspomnieniach u Jerzego Patana w jego książce Kiedy wszystko było pierwsze. I wspomina tak. Miałam wtedy 12 lat i chodziłam do szkoły podstawowej. Zostałam wyznaczona wraz z inną dziewczynką do niesienia urny z ziemią zebraną z pola bitewnego w Kołobrzegu i chyba cmentarza. W 1946 roku uroczystości zaczęły się pod latarnią morską. W pochodzie, w asyście wojska, szliśmy pod ratusz, gdzie urna została przekazana delegacji Wojska Polskiego. Były też przemowy. Pamiętam również, że w szkole odbył się capstrzyk, a naszego wojska było tak wiele, że koczowało w różnych częściach miasta. To było prawdziwe święto i wielkie dla mnie przeżycie. Koniec cytatu. Proszę Państwa, uroczystości rozpoczęły się pod latarnią morską. Na zachowanych w Muzeum Ręża Polskiego zdjęciach widoczny jest obecny skwer komandora Mieszkowskiego, a w tle wypalona ruina hotelu Kaufmana. W pamięci dziewczynki zapisała się duża ilość polskich żołnierzy i to nie dziwi, gdyż Wojsko Polskie zaczęło stacjonować w Kołbrzegu dopiero w 1948 roku. Wówczas więc budziło to zrozumiałe emocje. Następnie delegacje polityczne i wojska przeszły nad nabrzeżem w kierunku ulicy Portowej, gdyż tam zrobione zostało ostatnie zdjęcie, które zachowało się w zbiorach Muzeum Ręża Polskiego przez Władysława Wiśniewskiego, a w tle mamy ruiny sanatorium Siloa. I cała ta delegacja przeszła aż pod ratusz. Ze sprawozdania z pracy pierwszego sekretarza Komitetu Miejskiego Polskiej Partii Robotniczej w Kołbrzegu, towarzysza Zygmunta Kowalskiego, wiemy natomiast, że był on jedną z osób zabierających głos podczas tych uroczystości, a więc mamy ich pełne potwierdzenie. Następnie urna została przewieziona do Warszawy, gdzie 8 maja odbyła się uroczystość, podczas której odczytano podniosły apel poległych, po których oficerowie wsypali do urn ziemię z 24 pobojowisk z II wojny światowej. 9 maja natomiast dokonano poświęcenia grobu nieznanego żołnierza, a marszałek Michał Rola-Rzymierski przekazał miejsce pamięci pod opiekę warszawiaków. I tak podsumowując, bitwa o Kołobrzeg jako pierwsza w zakresie upamiętnienia walk żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, no, zostało to zrealizowane, proszę Państwa, właśnie na grobie nieznanego żołnierza w Warszawie już w 1946 roku. To tyle w kwadransie. Ja zapraszam na kolejne nasze historyczne spotkanie, jak co środę, na antenie Radia Kołobrzeg. Dziś dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Kwadrans z historią. Ciekawostki i tajemnice. Wywiady i opowieści. Historia Kołobrzegu i wsi kołobrzeskiej. Dzieje Księstwa Pomorskiego, Pomorza Zachodniego i historia współczesna. Kwadrans z historią. Zapraszam Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznych Kołobrzeg. Reklama.
W Nord Taxi można wszystko. Z aplikacją mobilną Taxi Polska. Zamów taksówkę w Nord Taxi z aplikacją Taxi Polska. Mapa z trasą, czas dojazdu, orientacyjna cena, wszystko jak na dłoni. Wygodnie, bezpiecznie, nowocześnie. Zamów taksówkę w Nord Taxi z aplikacją Taxi Polska. Nord Taxi 196 28.
Po reklamie.